Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Witamy Państwa bardzo serdecznie.
Klinika wiersza.
Przed tygodniem mówiliśmy o milczeniu w poezji, o ciszy. Dzisiaj porozmawiajmy o pustych miejscach w wierszu. Pustych nie metaforycznie, ale dosłownie. I zastanówmy się, czy aby ta pustka nie jest jednak czymś wypełniona. Wiem, to co mówię brzmi enigmatycznie, więc przejdźmy do konkretu, a tym konkretem jest utwór Juliana Kornhausera pod tytułem Widzenie. Nie mogę go Państwu przeczytać, ponieważ składa się on z tytułu, motta i kropki. Pomiędzy tytułem a kropką jest przestrzeń, w której to przestrzeni zwykliśmy zastać coś, co nazywamy treścią. Nie jest pewne, czy wiersz treści nieposiadający jest jeszcze wierszem, czy gestem artysty wskazującym na treści zakryte. Wydaje się, że decydujący jest tutaj wybór samego autora, który albo umieszcza taki utwór w porządku i hierarchii innych swoich wierszy, myślę o książce, przesądzając tym samym o jego tożsamości, albo skazuje go na żywot incydentalny, na przykład przez przeznaczenie go wyłącznie do publikacji prasowej, a więc jakby mniej oficjalnej, a bardziej okazjonalnej. Myślę, że podobne dylematy musieli rozwiązać artyści uznawani obecnie za ojców minimalizmu. Wystarczy przypomnieć suprematystę Kazimierza Malewicza, który w 1918 roku przedstawił monochromatyczną kompozycję Biały kwadrat na białym tle. Czy Johna Cage'a z jego słynną kompozycją 4:33, czyli 4 minuty i 33 sekundy ciszy, wykonane po raz pierwszy podczas koncertu przez Davida Tudora w 1952 roku. Obydwa fakty były artystycznymi skandalami ze względu na minimalną albo wręcz dyskusyjną obecność tworzywa w dziele sztuki. Obydwa przeszły do historii. Do historii sztuki i historii muzyki. A przecież zastanawiać się można, czy aby na pewno białe na białym jest kompozycją, czy ciszę można skomponować i czy kompozycja ta wymaga wykonania. A jeśli nawet cisza zostanie decyzją artysty włączona w porządek koncertu, to czy wykonanie jest wykonaniem właśnie, czy intencjonalnym gestem artysty? Nie mam wątpliwości, że prawomocnym. Nie o to chodzi, żeby zawracać rzekę kijem i poddawać wątpliwość to, co już na wiele różnych sposobów zostało krytycznie przepracowane. Jest to pytanie o sposób obecności. O sposób obecności w dziele sztuki, w utworze muzycznym, w poezji, tego, co na początku nazwane zostało treścią. Cisza w widzeniu, widzenie Juliana Kornhausera, rozciągająca się pomiędzy tytułem i mottem, a kropką, wypełniona jest emocjami wynikającymi ze zdialogizowania obu części tekstowych, a więc tytułu wiersza, widzenie i motta. Cytuję, człowiek, który dowierza tylko własnym oczom, w rzeczywistości jest ślepy. Kardynał Józef Ratzinger. Zderzenie przeciwieństw, widzenia i ślepoty, samo w sobie dynamiczne i sensorodne, tutaj nabiera jeszcze dodatkowej wagi przez osobę autora motta i autorytet, jaki jej przypisujemy. Czy odpowiedź na pytanie, o jakie widzenie chodzi autorowi wiersza i ku jakiej rzeczywistości skierowane jest widzenie niepoprzestające na świadectwie własnych zmysłów, o którym mówi kardynał Ratzinger, ukryte zostało w ciszy pomiędzy mottem a kropką. Czy jest ono właściwą treścią wiersza widzenia? Czy puste miejsce wpisane w utwór Kornhausera tak niestosowne w czasach wierszy niemożliwych i niemożliwie przegadanych, kiedy słowa rozpoznają i kokietują same siebie i same siebie karmią, w rzeczywistości zawiera jakieś ważne dla naszej kondycji duchowej przesłanie? I dlaczego to przesłanie jest zakryte? Czy zawiera jakąś niebezpieczną dla nas tajemnicę? Czy raczej chodzi o to, abyśmy sami podjęli wysiłek dotarcia do niej? Oto kilka możliwych pytań o niemożliwą treść. Zadałem sobie trudu, żeby odszukać zdanie, motto w spuściźnie kardynała Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI. Okazało się, że to kwestia z tomu Bóg i świat, Z kardynałem Józefem Ratzingerem, Benedyktem XVI, rozmawia Peter Selwald. Selwald, który przypomniał kardynałowi Ratzingerowi wcześniejsze jego zdanie, człowiek, który dowierza tylko własnym oczom, w rzeczywistości jest ślepy, usłyszał istotne dopowiedzenie i komentarz, gdyż, odpowiedział kardynał Ratzinger, ogranicza swój horyzont tak, iż najbardziej istotne sprawy właśnie znikają dlań z pola widzenia. Nie dostrzega nawet własnego rozumu. Rzeczywiście fundamentalnych spraw nie może dostrzec oczyma. Dlatego nie ma jeszcze dobrego wzroku, jeżeli nie potrafi wyjrzeć poza bezpośrednio postrzeganą rzeczywistość. Więc o to tu chodzi? Więc to jest ta odpowiedź, którą sami mieliśmy zrekonstruować? Niekoniecznie. Wiersz nie musi znać prawdziwej, w cudzysłowie prawdziwej odpowiedzi na pytanie, jakie stawia. Bo wiersz sam jest pytaniem i odpowiedzią. Jest tą fermentującą cząstką rzeczywistości, która samą siebie przekracza i poszukuje wglądu w inną rzeczywistość. Jeżeli poezja przestanie wierzyć w tę swoją pozasłowną funkcję, jeśli odrzuci tę fazę myślenia, która chce powiedzieć o tym, co święte, zaprzeczy własnej misteryjnej naturze i być może przestanie być poezją. Zamieni się w rytuał układania słów, w przymus pisania.
wiersze@radiogdańsk.pl
Ja do tej listy utworów radykalnie świecących pustką, oczywiście pustką w cudzysłowie, bo ta pustka domaga się wypełnienia, dorzuciłbym jeszcze wiersz Ryszarda Krynickiego, dedykowany pamięci Brunona Jasińskiego, który to wiersz jest czystą kartką. Tak naprawdę tego typu radykalne gesty są niczym innym jak postawieniem przed odbiorcą lustra, po prostu lustra, i powiedzeniem mu, że tak naprawdę nie istnieje wiersz jako taki wypełniony znaczeniami, nie istnieje jako taka rzeczywistość, istnieje tylko twoja tej rzeczywistości interpretacja i w każdym dziele sztuki odbijasz się ty sam i każde dzieło sztuki, również rzeczywistość, jako odbiorca do siebie naginasz po prostu. I oczywiście gesty te są efektowne, są znaczące, poszerzają nasze myślenie o sztuce, ale są, mam wrażenie, dość jednorazowe. Znaczy trudno je powtórzyć.
Absolutnie tak.
Trudno je powtórzyć. Nie powiem, że szybko się starzeją, bo one wykonane po raz pierwszy przez choćby tych autorów, o których wspomniałeś, cały czas mają swoją energię, swój potencjał. Natomiast powielone nie sprawdzają się. To znaczy musimy być świadomi, że każda kolejna pusta plama, pusta przestrzeń, utwór złożony z braku dźwięku czy wiersz w postaci pustej kartki będzie tylko dialogiem z poprzednimi plamami i białymi na białym i czarnymi na czarnym figurami zaproponowanymi przez tych rewolucyjnych autorów kilkadziesiąt lat temu. I dlatego tytułując swój tomik Czarny Kwadrat z czarnym kwadratem na okładce i dialogując w ten sposób między innymi z Malewiczem, miałem pełną świadomość, że mój gest nie jest radykalny, ale jest już polemicznym ustawieniem się wobec innego rodzaju plamy.
No jest interpretacją.
Jest interpretacją.
Jest interpretacją, tak. I zgadzam się z tobą w całej tutaj, jak to się mówi, rozciągłości, że są gesty, których nie wolno powtarzać. Których nie wolno powtarzać. Jeżeli taki wiersz cisza, jeżeli obraz białe na białym, jeżeli muzyka, która ogranicza dźwięki do minimum, jeżeli takie coś się pojawi w naszej twórczości, to jest to jakiś punkt dojścia, ale dalej już iść nie można, bo nie można powielać ciszy, prawda? Nie można tego mnożyć.
Nie, gdybyśmy chcieli z tego zrobić szkołę, musielibyśmy publikować
to się nie reprodukuje
tomiki wierszy złożone z pustych stron.
Nie replikuje się. Chociaż taki tomik, gdzie już też widziałem i nic z tego jak gdyby no, nie przyszło. To jest gest, który sam w sobie się wyczerpuje i się kończy. Nie? No ale rzeczywistość sama w sobie dosyć ciekawa i jeszcze myślę, że w następnej audycji do tego wrócimy.
W metaforze.
Wisława Szymborska, Wzajemność. Wiersz pochodzący z ostatniego tomu Wisławy Szymborskiej. Wzajemność. Są katalogi katalogów, są wiersze o wierszach. Są sztuki o aktorach, grane przez aktorów. Listy z powodu listów. Słowa służące objaśnianiu słów. Mózgi zajęte studiowaniem mózgu. Są smutki zaraźliwe, podobnie jak śmiech. Papiery pochodzące z przemiału papierów. Zobaczone spojrzenia. Przypadki odmieniane przez przypadki. Rzeki duże z poważnym udziałem niedużych. Lasy po same brzegi porośnięte lasem. Maszyny przeznaczone do wyrobu maszyn, sny, które nagle budzą nas ze snu, dobre zdrowie konieczne w powrocie do zdrowia, schody na tyle w dół, na ile w górę. Okulary do szukania okularów. Wdech i wydech oddechu. I niechby bodaj od czasu do czasu nienawiść nienawiści. Bo koniec końców niewiedza niewiedzy i ręce zatrudnione umywaniem rąk. Co nam chce powiedzieć Wisława Szymborska w tym bardzo efektownym, jak to u Szymborskiej, wierszu złożonym z paradoksów? Że nasze życie jest ciągłym recyklingiem, ciągłym powtórzeniem, pączkowaniem form znanych w nieznane, które znów stają się znane. Albo by posłużyć się terminem Jeana Baudrillarda, świat, taki jakim go znamy, jest procesją symulakrów. Żyjemy w tautologii, czyli najlogiczniejszym z systemów. Białe jest białe, a czarne jest czarne. A jednak pewien rodzaj tautologii, o który upomina się tu Szymborska, a więc nienawiść nienawiści, jest z jakichś powodów szczególnie rzadki. Potrafić znienawidzić, a więc odrzucić nienawiść. Dlaczego to akurat przychodzi nam z takim trudem? Niewiedza niewiedzy i umywanie rąk. Niewiedza uświadomiona nie jest groźna. Sokratejskie "wiem, że nic nie wiem" to najsławniejsze w naszej kulturze świadectwo uświadomionej niewiedzy. Świadomość własnej niewiedzy jest domeną umysłów skromnych, samokrytycznych, empatycznych i potrafiących dziwić się światem. Ale niewiedza niewiedzy jest straszna, bo oznacza w najlepszym razie gamoniowatość, w gorszym byle jakość, a w najgorszym apodyktyczność, tyranię, żądzę krwi, demonizm. I umywanie rąk. Ten związek frazeologiczny odsyła rzecz jasna do sądu nad Chrystusem, do gestu Piłata, który chciał być obiektywny, który przecież, cytat, nie znajdował w nim żadnej winy. Niewiedza niewiedzy jest jak odejmowanie od nicości, od długu. Jak zderzenie dwóch czarnych dziur. Nie wiedzieć, że się nie wie. Oznacza tkwić w permanentnym błędzie, z którego sami nie jesteśmy w stanie się wydobyć. Ale umywanie rąk kojarzy nam się bardziej z obłudą niż z niewiedzą. Umywanie rąk rozumiemy raczej jako udam, że nic nie wiem, udam, że nie jestem świadom, aby uniknąć odpowiedzialności. Wiersz Wisławy Szymborskiej nie rozstrzyga, czy niewiedza niewiedzy, bo to jest centralna metafora, która nas dzisiaj interesuje, niewiedza niewiedzy, czy ona jest możliwa? Bo jeśli nie wiemy, to nie potrzebujemy już nie wiedzieć, że nie wiemy. Niewiedza niewiedzy zawiera się w samej niewiedzy. Oto oksymoroniczne piękno poezji. Wyrazić dwie skrajności jednocześnie i równie przekonująco. W tym przypadku, że bierzemy i nie bierzemy odpowiedzialności za swoją niewiedzę. Że zło jest realną siłą i że zło jest tylko brakiem dobra. Że niewiedza może być źródłem spokoju i ogniskiem zarazy. I wreszcie, że nawet najlepsza poezja, zwłaszcza najlepsza poezja, bywa umywaniem rąk.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Joanna Hachuła, Pokój z widokiem. Słowo jest oknem na rzeczywistość. Zbigniew Herbert. Adam i Ewa w plamie światła zastygli jak muchy w kropli miodu. Dziwią się idealnemu przyleganiu skóry. Za oknem czaszki przesypują się jak piasek w klepsydrze. Wygnańcy głaszczą groby niczym dobrych przyjaciół, Tu Ewa na kolanach, Adama. Krzesło nadaje ciałom pion. W zbyt dużej ramie okna ostatni wróbel. Czeka na okruchy. Piersi Ewy ukryte w dłoniach Adama. Palce słuchają serca. Podobno każda rana śpiewa.
Ponownie gościmy w naszej skrzynce poetyckiej wiersz Joanny Hachuły Pokój z widokiem. Pokój z widokiem. To dobry wiersz. Ostatnie trzy wersy warte są każdych pieniędzy. Piersi Ewy ukryte w dłoniach Adama, palce słuchają serca, podobno każda rana śpiewa. Niestety nikt poetyckich pieniędzy jeszcze nie stworzył. Jakichś takich poet-coinów, a prawdziwą walutą za wiersze prawie nikt już nie płaci. Zatem Joannie Hachule muszą wystarczyć nasze pochwały. Uniwersalizm tego wiersza, zmysłowość, osadzenie w kulturze. Tu jest to wszystko. Podobno każda rana śpiewa, pisze poetka. Podobno. Jeśli ranę potraktować jako prześwit, szczelinę bytu, to rzeczywiście może się przez nią wylewać światło i śpiewać. Głęboko w to wierzę.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Juliusz Słowacki, Baranki moje. Usłyszymy dzisiaj drobny wiersz Juliusza Słowackiego, zaliczany do grupy jego wierszy mistycznych. Zdrobnienia, owieczki i kwiateczki wprowadzają do wiersza Słowackiego ducha sentymentalizmu, ba, mogą wydać się infantylne, nazbyt naiwne, dziecięce, tak jakby cokolwiek mogło być nazbyt dziecięce. No właśnie, nie o to tu chodzi. Kiedy miłość przychodzi z wielką mocą, budzi w nas tajemnicze pokłady czułości, a wtedy język dziecka, jako język pierwszy, nieskażony kalkulowaniem i rozważaniem, co wypada, czego nie wypada powiedzieć, wydaje się najwłaściwszy. Czytając wiersze mistyczne Juliusza Słowackiego, a dzisiejszy jest już kolejnym z nich, lubię sobie wyobrażać ten rodzaj szczęścia i tkliwości, który przymusił poetę do znalezienia właściwych słów dla oddania stanu swojego ducha. Błogosławiona bezsenność, której efektem są takie wiersze, jak ten, który za moment usłyszycie państwo, najpierw w świetnym wykonaniu Jarosława Tyrańskiego, a zaraz potem w wykonaniu Angeliki Korszyńskiej-Górny z płyty zatytułowanej Anioł Ognisty, mistyczne poezje Juliusza Słowackiego, nagranej w 1999 roku w studio Psalm Warszawa.
Juliusz Słowacki, Baranki moje. Baranki moje, zaświtał czas, nad piękne zdroje powiodę was. Puszczę was, owieczki, na piękne kwiateczki i będę pasł. Baranki z ducha, ja pasterz wasz. Pan Bóg mię słucha, ozłocił twarz. Bogiem promienny odprawiam bezsenny anielską straż.
Pasterz wasz, Pan Bóg mi złocił twarz. Bogiem promienny odprawiam bezsenny anielską straż. Anielską straż. Tiram tam taram na 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 na. Tiram tam taram na 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 na.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.